Godzina 17.11, słuchają Państwo Poranka Wnet, a my od spraw polskich przechodzimy do polityki międzynarodowej. Będziemy rozmawiać teraz o sytuacji w Niemczech, a także o tym, co będzie po zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. W naszym studio jest pan Stefan Kotre, deputowany do Bundestagu, Alternatywa dla Niemiec. Dzień dobry.
Guten Tag. Dzień dobry.
I Zbigniew Modrzejewski, który będzie tę rozmowę tłumaczył.
Dzień dobry.
To może zacznijmy od tego. Eurabia to jest jeden z tematów, który widnieje na plakatach Alternative für Deutschland. Czy temat uchodźców jest głównym tematem w kampanii?
Eurabia, das ist eine der Themen, die auf den Plakaten der AfD zu sehen ist, ob das Thema, ob die Immigrantenproblematik Hauptthema der AfD ist.
Das ist eins der Hauptthemen, ja, natürlich.
Das ist eben noch ein Thema.
Weil wir sehen, dass durch die fast schon kriminelle Politik der Kanzlerin Merkel,
Kanzlerin Merkel,
Deutschland und auch Europa in der Substanz auch angegriffen wird.
Niemcy, jak również Europa, zostały zaatakowane w swojej substancji.
Die Menschen, die zu uns kommen, kommen aus fremden Kulturräumen.
Ludzie, którzy do nas przychodzą, pochodzą z obcych kultur,
haben keine Chance, sich bei uns zu integrieren, zum Beispiel in den Arbeitsmarkt und werden eben in die sozialen Systeme einwandern.
Nie mają żadnych szans, żeby się zaintegrować na naszym rynku pracy i są w ten sposób stają się ciężarem dla systemów opieki socjalnej.
Wiemy, że ta integracja nie postępuje, patrząc na liczby w szkołach.
Wir wissen, dass diese Integration nicht voranschreitet, wenn wir die Zahlen in den Schulen sehen.
Co państwo chcą zrobić z tymi uchodźcami, którzy są dziś i z tymi, którzy mają w przyszłości się pojawić?
Was wollt ihr mit den Unternehmen, die bereits da sind und mit denen, die in Zukunft erscheinen könnten?
Diejenigen, die sich bei uns integrieren, sind willkommen, aber diejenigen, die sich bei uns nicht integrieren wollen, müssen unser Land wieder verlassen.
Ci, którzy się są w stanie zaintegrować, nie mam nic przeciwko nim, natomiast ci, którzy się do tego nie nadają, muszą nasz kraj opuścić.
Myśli pan, że to jest realne?
Denken Sie, dass es real ist?
Wenn die AfD politische Wirkmacht hätte, dann wäre es real.
Gdybyśmy mieli polityczną moc sprawczą, byłoby to realne.
Jak państwo widzą swój udział w Parlamencie Europejskim? Z kim będą państwo mieli koalicję?
Wie sieht ihr eure Teilnahme nach den europäischen Wahlen im Europäischen Parlament? Wer könnte da ein potenzieller Koalitionär sein?
Wir haben die Wahlen vorbereitet. Wir wollen zusammengehen mit vielen patriotischen Parteien.
W przygotowaniu do wyborów chcemy się łączyć z patriotycznie zorientowanymi siłami politycznymi.
Darunter natürlich FPÖ aus Österreich, Rassemblement aus Frankreich.
Pomiędzy innymi Partia Wolnościowa z Austrii.
Lega aus Italien und ich würde mich auch freuen, wenn man mit einer polnischen Partei zusammenarbeiten
Partia
könnte.
Z Włoch, Lega, Partia z Francji i byśmy się bardzo cieszyli, gdyby partia jakaś z Polski mogła się z nami połączyć.
Ale Partia Wolnościowa z Austrii została przecież teraz bardzo skompromitowana.
Aber die Freiheitliche Partei Österreichs wurde jetzt sehr kräftig kompromittiert.
Das sehe ich nicht so. Es gab ein moralisches Fehlverhalten von zwei Mitgliedern, auch vom Vorsitzenden.
Mamy do czynienia z bardzo godnym napiętnowania postępkiem, postawą moralną dwóch członków tej partii.
Vertreter der Parteien versuchen nun, eine bestimmte politische Richtung zu diskreditieren. Aber das ist, wie gesagt, ein, wenn auch großes, ganz großes moralisches Fehlverhalten von einigen. Das kann aber die gesamte konservative Politik
nicht przedstawiciele innych partii próbują to wykorzystać i zdyskredytować, ale wydaje mi się, że takie naganne postępowanie moralne przez dwóch, nawet jeśli są to główni członkowie partii, nie może decydować o tym, żeby partii jako całość napiętnować.
A dlaczego ta rozmowa i ta publikacja, która obaliła Powiedzmy wprost, rząd w Austrii pojawiła się w niemieckich mediach.
Warum diese Geschichte, die ja im Grunde genommen die Koalition in Österreich zu Fall gebracht hat, ausgerechnet in deutschen Medien erschienen ist?
Das kann ich mir nur so erklären, dass insgesamt eine politische Richtung ganz stark diskreditiert werden soll, überall in Europa,
to mogę sobie w ten sposób
auch in Deutschland.
Wytłumaczyć, że pewne określone określony kierunek polityczny ma zostać zdyskredytowany i dotyczy to, to również tego kierunku, który jest w Niemczech.
Ale przecież mówi pan o zdyskredytowaniu, ale przecież nikt nie kazał tego typu rozmów prowadzić. To były rozmowy niekorzystne dla rządu austriackiego.
Sie nennen das versuchte Diskreditierung, aber diese Gespräche, die geführt worden sind, die wurden niemandem aufgezwungen, die wurden ja sozusagen von den Protagonisten.
Przecież wiceprzewodniczący powinien się liczyć z konsekwencjami.
Der Vizechef müsste doch mit den Konsequenzen rechnen.
Wir haben hier ein Fehlverhalten von zwei Leuten, die haben sofort auch die Konsequenzen getragen.
Mamy tu do czynienia
z zurückgetreten.
Nagannym postępowaniem dwóch przedstawicieli, oni wyciągnięte zostały z tego konsekwencje, oni ustąpili.
Nicht eine politische Strömung.
Ale nie dotyczy to linii politycznej. Ist,
dass also eine bestimmte politische Strömung hier
rzuca na pewno złe światło.
Wird.
Na pewno rzuca negatywne światło na Partię Wolności. Wolnościową.
Das wirft aber mit Sicherheit ein sehr negatives Licht auf diese Partei.
Wir haben so viele Korruptionsfälle, die wirklich durchgeführt worden sind. Denken Sie, wenn wir in Österreich bleiben, SPÖ.
Mamy tyle przypadków korupcji, które rzeczywiście są ciężkie.
Wir haben Kampagnen unter der Gürtellinie gefahren gegen den jetzigen Kanzler Kurz. Wir haben eine riesige Korruption in Österreich. Wir haben eine riesen Korruption, die wirklich durchgeführt wird in vielen anderen Ländern.
Mamy ogromną korupcję w Austrii, jak wiesz, również w innych krajach. I to nie jest piętnowane.
Im Gespräch war die Kronenzeitung zu übernehmen. Die ist schon längst übernommen worden, nämlich von der
mówiono o przejęciu gazety Kronenzeitung.
Von der österreichischen Volkspartei. Die haben es wirklich gemacht.
Ona już została przejęta i to została przejęta przez austriacką partię ludową.
To na pewno będziemy się tej sprawie przyglądać, ale wchodzenie w układ z partią, która jest w jakiś sposób skompromitowana, tak jak Partia Wolnościowa, nie jest chyba dobrym posunięciem.
Wir werden uns diese Sache näher anschauen, aber der Verbund mit eine Partei, die so kompromittiert wurde, wie die Freiheitliche Partei, ist mit Sicherheit
dann nicht. Schauen Sie mal bitte an, wie lange dieses Video schon beim Spiegel und bei der Süddeutschen Zeitung vorlag, nämlich schon ein Jahr lang.
Proszę zwrócić uwagę, jak długo leżało to wideo w Spiegelu i w innych redakcjach.
Schauen Sie sich bitte an, aus welchen Quellen das kommt.
Proszę zwrócić uwagę, z jakich źródła to pochodzi.
Die Sache vielleicht auch ein bisschen anders.
A ile leżało?
Beurteilen.
Wie lange hat's denn da, wurde denn da bereit gehalten?
Es wird gesagt, dass es schon seit einem Jahr bekannt war.
To było znane już od roku.
Und es wird auch gesagt, dass diese Aufnahmen illegal waren.
I były to oczywiście na nagrania ukrytą kamerą.
Uważa pan, że rząd powinien się rozpaść przez coś takiego, czy jednak powinna być tylko dymisja?
Sind Sie der Meinung, dass es der Grund für den Zerfall der Koalition sein sollte, oder sollte es nur bei der Dimission, bei dem Rücktritt belassen werden?
Das müssen die Österreicher entscheiden.
To muszą Austriacy rozstrzygnąć.
Wracając jeszcze do sprawy uchodźców, to pan powiedział, że jakby była siła polityczna, jak będą państwo mieli siłę sprawczą, to tych uchodźców, którzy się nie zasymilują, którzy właśnie nie będą z Niemcami się asymilować, to państwo odeślą, to państwo ich gdzieś odeślą. Jak pan chce odesłać?
Zurückkehren zu diesem Thema, der sogenannten Flüchtlinge. Sie haben gesagt, dass die Leute, die sich nicht integrieren lassen, werden zurückgeschickt, falls ihre Partei die politische Macht dafür hätte. Wie wollen Sie das anstellen, dass die Millionen Leute zurückgeführt werden?
Es gibt im Gesetz die Bestimmung, dass diese Menschen abgeschoben werden. Das ist eine gesetzliche Bestimmung.
Postanowienia istniejących już przepisów mówią wyraźnie o tym, że ci ludzie powinni być odesłani.
Wer aus sicheren Drittstaaten einreist, und das sind die meisten.
Kto z tak zwanych bezpiecznych krajów trzecich przybywa, to jest większość zdecydowana.
Haben auch kein Recht auf Asyl und müssen unser Land dann wieder verlassen.
Nie mają absolutnie żadnych praw, żeby przebywać w naszym kraju, muszą kraj opuścić.
Das sind gesetzliche Bestimmungen, das sind sogar grundgesetzliche Bestimmungen.
To są nawet przepisy, nie tylko zwykłe przepisy wykonawcze, ale również przepisy, które mają swoje źródło w konstytucji.
Und wenn das nicht gemacht wird, wird der Rechtsstaat beschädigt.
Jeśli się tego nie zrobi, dochodzi do uszkodzenia państwa prawa.
Wie das dann im Einzelnen gehen wird, das wird man dann sehen.
Jak można by to było od strony technicznej przeprowadzić, no to dopiero by się trzeba było nad tym zastanowić.
Pana partia AfD jest uważana powszechnie za partię prorosyjską.
Ihre Partei wird für eine prorussische Partei gehalten.
Jak pan widzi współpracę dzisiaj Niemiec i Rosji?
Wie beurteilen Sie die jetzige Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland?
Zuerst mal sind wir eine patriotische Partei, die die Interessen Deutschlands vertreten.
Przede wszystkim jesteśmy partią patriotyczną, która chciałaby interesy Niemiec przedstawiać.
Und wir sehen, dass wenn wir zu einer vernünftigen Politik zurückkehren, die die Interessen Deutschlands vertritt, dann kommt man automatisch auch dazu, dass man mit Russland wieder enger kooperiert.
Jeśli chcemy rzeczywiście reprezentować interesy Niemiec, to musimy również brać pod uwagę możliwą kooperację z Rosją.
Die Sanktionen gegen Russland helfen keiner Seite.
Sankcje przeciwko Rosji tak nie pomagają żadnej ze stron.
Außer dem lachenden dritten USA.
Poza śmiejącym się trzecim USA.
Und deswegen werden wir die Sanktionen auch aufheben.
Gdybyśmy mogli, to byśmy te sankcje znieśli.
A przecież ogląda pan obrazki, ogląda pan zdjęcia tego, co dzieje się na Krymie, że giną tam ludzie, że jest bardzo mocny konflikt pomiędzy Ukrainą a Rosją. I uważa pan, że nakładanie sankcji na kraj, który rozpętał ten konflikt, nie jest naprawdę zasadne?
Wenn Sie die Bilder aus der Ukraine sehen, die, wo es ja zu einem Konflikt gekommen ist, wo die Leute sterben, meinen Sie nicht, dass diese Sanktionen doch begründet wären?
Sie sind nicht begründet, weil sie eben nicht zielführend sind und weil Deutschland die Hauptlast trägt.
One nie są o tyle, moim zdaniem, zasadne, ponieważ one do niczego nie prowadzą, a Niemcy są głównym, który ponosi ciężary tych sankcji.
Darüber hinaus ist das nicht zielführend. Das ist ein Konflikt zwischen zwei Ländern, wo wir uns nicht einmischen sollten.
To jest konflikt między dwoma krajami, gdzie nie powinniśmy się do niego w ogóle mieszać.
Weil wenn wir die Ursachen schauen, dann müssen wir auch andere Dinge betrachten. Zum Beispiel den
Bo jeśli patrzymy na przyczyny tego Ukraina, wszystkiego, to musimy również inne rzeczy brać pod uwagę, na przykład pucz na Ukrainie.
Oder die Dinge, die da vorgefallen sind in Odessa und viele andere Dinge auch. Aber wie gesagt, das
incydenty, do których doszło w Odesie i różne inne.
Ale stanowisko Unii Europejskiej jest jednoznaczne. Agresorem w tym konflikcie była Rosja. To jest stanowisko całej Unii Europejskiej.
Aber die Stellung der Europäischen Union als Gesamtbild ist eindeutig. Man hat Russland als den eigentlichen Aggressor ausgemacht.
Ja, das ist kein, sagen wir mal, richtiges Vorgehen der Russen, völlig klar.
Oczywiście, tego nikt nie kwestionuje, to jest żadne prawidłowe postępowanie ze strony Rosjan.
Ja, no dlatego muszą być ukarani.
Von der Annexion gesprochen, aber das ist auch nicht richtig. Es fehlt das Kriterium der Gewalt. Die Menschen in Krim hatten ein Referendum und dort haben sie ihren Willen bekundet, Russisch zu werden.
I należy jego zdaniem uwzględnić, że mieszkańcy Krymu mieli referendum, w którym się w zdecydowanej większości wypowiedzieli za przynależnością do Rosji.
Zakładając, że wyniki były wiarygodne. Kolejna sprawa, która jest dla nas, dla Polaków bardzo ważna z naszego punktu widzenia, to budowa Nord Stream 2.
Die nächste Sache, die hier für Polen sehr wichtig erscheint, das ist das Vorhaben Nord Stream 2.
Pan oczywiście popiera ten projekt, uważa, że Uważa pan, że to nie będzie forma nacisku na inne kraje w Unii Europejskiej?
Sie unterstützen
natürlich to nie jest projekt polityczny?
Das Projekt und sind Sie nicht der Meinung, dass das Projekt eine Form der Druckausübung auf die Länder der Europäischen Union sein könnte?
Ganz im Gegenteil, es wird gerade Druck extrem auf Deutschland und die Bundesregierung ausgeübt, ein sinnvolles Energieprojekt zu torpedieren.
Przeciwnie, wręcz przeciwnie, w tej chwili na Niemcy wywiera się ogromny nacisk, żeby pewne przedsięwzięcie energetyczne po prostu zablokować.
Bis noch vor drei Monaten war es auch der Bundesregierung klar, dass das ein bilaterales Projekt ist.
Jeszcze przed trzema miesiącami rząd niemiecki mówił, że to jest projekt bilateralny.
Gleichwohl verstehe ich es aus der Geschichte heraus.
Ale jednocześnie rozumiem, biorąc pod uwagę historię,
die Bedenken von Polen oder von den baltischen Staaten,
zastrzeżenia Polaków i państw bałtyckich
in Bezug auf Russland.
W odniesieniu do Rosji.
Wir Deutsche haben aber eine andere Geschichte.
Niemcy mają jednak inną historię.
Die Russen haben uns noch nie mit Lieferungen irgendwie in Verzug gebracht.
Rosjanie nas nigdy żadnymi dostawami nie zawiedli.
Und insofern sehen wir das auch als eine Ergänzung.
I widzimy to jako pewne uzupełnienie.
Falsch, wenn behauptet wird, dass wir abhängiger würden von Russland.
I jest też niewłaściwe branie pod uwagę, że my bylibyśmy wtedy zależni od Rosji.
Wenn, dann ist eher der Gegenteil der Fall.
Jeśli, to raczej jest przeciwna.
Russen müssen ihr Gas verkaufen, weil das ist eingeplant in deren Haushalt und sie sind angewiesen auf das Geld.
Jeśli to jest to sprawa przeciwna, ponieważ Rosjanie muszą sprzedawać swój gaz i w związku z tym, ponieważ zaplanowali to w swoich budżetach, to raczej jest odwrotne działanie.
Wir haben auch gar kein Erpressungspotenzial, weil mittlerweile zum Beispiel in Świnoujście gibt es die Terminals für Flüssiggas.
Nie mają w ogóle potencjału, żeby kogoś szantażować, ponieważ są terminale gazu płynnego.
Und da kann jederzeit auf Flüssiggas angelandet
werden. W każdej chwili można się przestawić na gaz płynny.
W języku niemieckim jest takie pojęcie jak Russlandversteher, osoba, która wszystkimi możliwymi sposobami usprawiedliwia działania Rosji, rozgrzesza. Pan jest właśnie taką osobą?
Jemand, der mit allen möglichen Mitteln die Russen sozusagen von jeglicher Schuld freispricht.
Gehören Sie zu solchen
Personen? Fühlen Sie sich als solche Person, als Russlandversteher?
Ja, das ist ein unlauterer Zusammenhang. Natürlich wird die AfD als härtester politischer Gegner in Deutschland betrachtet.
To jest pojęcie troszeczkę poniżej pasa, dlatego że ponieważ AfD jest traktowane w Niemczech jako najpoważniejszy przeciwnik polityczny.
Und dann benutzt man eben solche Begrifflichkeiten, um uns zu
dyskredytować. I używa się tego typu pojęć, żeby nas dyskredytować.
Was daran richtig ist, das ist, wenn wir deutsche Interessen wahrnehmen, kommen wir automatisch dahin, dass sich viele Interessen Deutschlands auch mit denen Russlands decken.
Jedyne, co w tym wszystkim jest prawdziwe, to, że jeśli mamy reprezentować interesy Niemiec, to automatycznie dotyczy to również pewnych spraw dotyczących Rosji.
Ale jest...
Und wenn ich sage deutsche Interessen, dann sind das auch oft europäische Interessen.
Jeśli mówię niemieckie interesy, to są to również często interesy ogólnoeuropejskie.
Ale w projekcie Nord Stream 2 akurat mówią państwo jednym głosem razem z Angelą Merkel.
Ale aber in dem Projekt Nord Stream, was Projekt Nord Stream 2 anbetrifft, da reden sie mit einer Stimme mit der Kanzlerin Merkel.
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
Nawet ślepa kura znajdzie czasami jakieś ziarno.
Dobrze, a co z, jeszcze na koniec porozmawiajmy o tym, że Markus Frochmeier to jest deputowany też z AfD, to tutaj były jakieś takie media, donosiły o mailu z rosyjskich, tak?
To Szpigl, potężny artykuł.
Tak. Co dzieje się w tej sprawie? Bo on odpiera oczywiście zarzuty, a jak pan skomentuje jego sprawę?
Da geht es jetzt um die Frage, wahrscheinlich in Bezug auf vor allen Dingen Spiegelartikel bezüglich des Markus Frochmeier und seine angeblichen nahen Kontakte zu Russland, dass er da voll irgendwie involviert ist. Wie beurteilen Sie das? Wie ist Ihre Beurteilung dieser Sache?
Also ich kenne Markus, ist ein Kollege, ich kann ihn halbwegs einschätzen.
Znam Markusa, jest moim kolegą i mogę go w jakiś sposób, wydaje mi się, ocenić.
Die Linken haben in, wie heißt dieser Ausschuss, im Ausschuss nachgefragt, was dahinter steckt.
Lewacy z partii Die Linke pytali się w komisji sejmowej, co za tym się kryje.
Aber ich darf daraus nicht zitieren, weil das eben leider unter Verschluss ist.
Ale nie mogę niestety się na to powoływać, bo ten materiał jeszcze jest w tej chwili zablokowany.
Wenn wir aber viele Geschichten des Spiegels sehen, dann wissen wir eigentlich, was davon zu halten ist.
Ale jeśli patrzymy na różne historie ze Spiegla, to możemy sobie pomyśleć, co o tym można myśleć.
Sie haben keinen einzigen Beweis.
Nie mają żadnego dowodu.
Sie zitieren aus einem Dokument, das selbst im Russischen mit Rechtschreibfehlern behaftet ist.
Cytują z dokumentu, który sformułowany jest po rosyjsku z błędami ortograficznymi.
Und auch sonst Unklarheiten drin
sind. I poza tym są dziwne rzeczy, które są niejasne.
An dieser Geschichte, dass Markus Frohnmeier irgendwie gekauft wäre oder Geld bekommen hätte, ist
także,
nichts dran.
Także jest niemożliwe, żeby Markusa Frohnmeiera oskarżać o to, że otrzymywał pieniądze i w jakiś sposób został tam w to zamieszany.
To jeszcze pytanie już naprawdę na koniec. Z jaką partią w Polsce widzą Państwo ewentualnie współpracę później w parlamencie
europejskim? I jetzt die letzte Frage ganz zum Schluss. Mit welcher Partei sieht ihr euch als mögliche Koalitionär im kommenden europäischen Parlament?
Hatte ich doch vorhin eigentlich schon gedacht, so ein bisschen angedeutet zu haben. FPÖ, Lega, Rassemblement National, Flams Belang.
Und mit welcher polnischen Partei?
Ach so, polnische Partei. Ja. Es gibt jetzt, glaube ich, hier eine neue Kraft.
Wydaje mi się, że jest hier nowa siła polityczna.
Konfederacja. Und ich könnte mir vorstellen, wenn dort die entsprechenden Erfolge sind, dass man hier eine gute Grundlage auf eine Zusammenarbeit hat. Aber ich
mogę sobie wyobrazić,
nur Spekulation.
Ich weiß sobie nicht, wyobrazić,
wie sich das im Einzelnen ergibt.
Jeśli byłyby jakieś punkty, to możliwa byłaby współpraca, ale to jest tylko na razie spekulacja i nie mogę nic bliższego na ten temat powiedzieć.
I naprawdę już ostatnie pytanie. Pojawił się w Polsce raport odnośnie zniszczeń wojennych. Powstał zespół, który domaga się reparacji wojennych od Niemiec. Jak pan to ocenia? Czy to jest w ogóle realne?
Wie beurteilen Sie diese Forderung der Polen bezüglich der sogenannten Kriegsreparation?
Das Kapitel der Kriegsreparation ist rechtlich geklärt. Ich glaube, das ist es schon seit Jahrzehnten.
Rozdział dotyczący reparacji jest prawnie właściwie już od kilkudziesięciu lat wyjaśniony.
Also ich kenne jetzt die Anspruchsgrundlage nicht.
Nie znam szczegółów.
Ich glaube, die Bundesregierung sagt, da ist nichts Substanzielles dabei.
Jeśli mogę, tylko mogę się powołać na rząd niemiecki, który twierdzi, że tam nie ma nic uzasadnionego.
Ten raport zapewne dopiero zostanie przekazany niemieckim władzom, więc on jest w fazie tworzenia, więc my w Polsce w sumie też za dużo o tym nie wiemy, ale pan reprezentuje, wiadomo, stronę niemiecką. To chyba na tyle. A jeszcze, jak pan ocenia relacje Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi dzisiaj? Jak te relacje wyglądają?
Wie beurteilen Sie aus der Sicht der heutigen Tage das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika, also zwischen Deutschland und Vereinigten Staaten von Amerika?
Es ist angespannt.
Ist bardzo napięte.
Man hat immer gedacht, die USA sind in allen Belangen Freund.
Myślano do tej pory, że Stany Zjednoczone są w wszystkich dziedzinach przyjacielem.
Und nun wird selbst bei den Altparteien klar, dass die USA also mit aller Macht auch ihre wirtschaftlichen Interessen durchsetzen
wollen. I teraz widać, nawet zrozumiały to stare partie, że Stany Zjednoczone trzymają się przede wszystkim swoich własnych interesów gospodarczych.
A co jest główną kością niezgody? Co jest głównym problemem?
Was ist das Haupt, sozusagen Haupt, Hauptgrund der ganzen Unverständlichkeiten?
Der
also Stein des Anstoßes.
Sind wirtschaftliche Interessen. Denken Sie an die geplanten Steuern auf deutsche Autos. oder eben auf die Torpedierung von Nord Stream 2.
Dotyczy wyłącznie interesów gospodarczych. Proszę pomyśleć o nałożonych cłach na samochody, jak również blokowanie Nord Stream 2.
I to tyle, będzie na tyle. Bardzo dziękuję. Pan Steffen Kotre, deputowany do Bundestagu, partia Alternatywa dla Niemiec, był gościem popołudnia Wnet, tłumaczył dzielnie pan Zbigniew Modrzejewski. Bardzo dziękuję panu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A my za kilka chwil będziemy już łączyć się właśnie ze Stanami Zjednoczonymi i porozmawiamy, co dzieje się w relacjach Pekin-Waszyngton. Przy telefonie, przy komputerze jest pan Wojciech Jeśman, Kongres Polonii Amerykańskiej. Dzień dobry panu.
Witam pani Magdaleno, witam państwa.
No to powiedzmy, co w Stanach Zjednoczonych dzieje się, jeżeli chodzi o prasę, a przede wszystkim o relacje amerykańsko-chińskie, bo przecież wojna ta handlowa, a tak naprawdę wojna rozpoczęła się już na dobre.
No tak, mówimy o wojnie handlowej, ale prawda jest taka, że jest to coś znacznie więcej. Jest to zdecydowanie konflikt geopolityczny i no tutaj mówienie tylko i wyłącznie o jakichś cłach zaporowych zdecydowanie nie wyczerpuje to tematu. No, Trump jest personifikacją czegoś nowego tutaj w polityce amerykańskiej, w tym sensie, że po latach globalizacji i deindustrializacji Stanów Zjednoczonych w jakimś tam sensie tutaj włączyły się zupełnie nowe sposoby myślenia. No, tym głównym takim wątkiem jest teraz instynkt samozachowawczy Stanów Zjednoczonych. Jasne jest, że te lata globalizacji doprowadziły do tego, że Stany Zjednoczone no, się zmarginalizowały znacząco i w dużej mierze zaczęły tracić tutaj pozycję takiego jednobiegunowego, dominującego gracza w polityce jakby światowej. Więc no, jest ten okres wybudzenia w tej chwili. Część elit amerykańskich zaczyna rozumieć, że jeżeli nie zmienią swojej polityki, no to Stany Zjednoczone stracą swoją pozycję i swoje pierwszeństwo tutaj w skali światowej. No to uruchamia tutaj rozmaite nowe wątki właśnie, które pojawiają się w tej chwili właśnie w kwestiach powiedzmy handlu. No, deficyt Stanów Zjednoczonych w wymianach handlowych z Chinami jest przeogromny i oczywiste jest, że to nie może być kontynuowane w ten sposób. No, jasne jest, że te elity amerykańskie, przynajmniej ta część, która tutaj nie uległa urokom globalizacji i zawsze była sceptyczna względem globalizacji w tym stopniu, jakim ta globalizacja tutaj powodowała właśnie deindustrializację Stanów Zjednoczonych. No, ta część tutaj zaczyna w tej chwili dominować, jak widać.
A jak media amerykańskie odnoszą się do tego konfliktu, do tej wojny? Pochwalają, negują, krytykują?
No, Stany Zjednoczone to jest ogromny kraj, więc tutaj jest cała masa rozmaitych poglądów na ten temat. Nie jest tak, że dominuje jakby jeden sposób widzenia. No, zasadniczo Partia Republikańska jest znacznie bardziej skonsolidowana w tym momencie dookoła tych kwestii. Wręcz istnieje tutaj rodzaj takiej partyjnej dyscypliny. Demokraci są znacznie bardziej podzieleni. Również wśród demokratów znacznie więcej było właśnie tych wątków globalizujących w ostatnich latach, no ostatnich, nie całkiem ostatnich, mówimy o latach 1980-2019, więc to jest prawie okres 40 lat, więc no, to był ten właśnie taki trend, który tutaj wtedy dominował, a to się kończy w tej chwili. No, demokraci są znacznie bardziej podzieleni w tych kwestiach mimo wszystko dalej. Co ma odzwierciedlenie też w artykułach prasowych. Liberalna prasa jest znacznie tutaj mniej zainteresowana wspieraniem Trumpa i tych wszystkich haseł typu America First.
To chyba nie jest nowość, że oni są przeciwni polityce Donalda Trumpa, a czy Chiny jawią się jak pięciogłowy smok, którego trzeba wszelkimi sposobami zatrzymać?
No jasne jest, że ekspansja chińska, gospodarcza, handlowa, finansowa i militarna jest faktem, więc no, to budzi zaniepokojenie tutaj. No, myślę, że rośnie jakby świadomość z tego faktu, że Stany Zjednoczone przegrywają tutaj tą wojnę. To jest taka cicha wojna, która od długiego czasu tutaj już funkcjonuje.
Kolejna sprawa to wojna, która wisi na włosku, która wisi w powietrzu, cieśnina Ormus, a także Zatoka Perska. To rejony najbliższe Iranowi, ale także newralgiczne, jeżeli chodzi o eksport i, przepraszam, import ropy naftowej. Jak wygląda ta sytuacja na linii Teheran-Waszyngton?
No, mam nadzieję, że nie dojdzie do tutaj konfrontacji militarnej, że te napięcia jakoś się tutaj deeskalują, ale no, jasne jest, że istnieje tutaj bardzo wpływowa taka frakcja prowojenna. Jest kilku tutaj takich jastrzębi. Mamy w administracji Donalda Trumpa, pan Pompeo, pan Bolton, pan Shanahan. No, to są ludzie, którzy dążą właściwie do stworzenia jakiegoś pretekstu wręcz do wojny. No, w tle tutaj zawsze mamy Izrael i Arabię Saudyjską. To są również kraje bardzo zainteresowane w tym, żeby ograniczyć wpływy Iranu w tej części świata.
A media jak opisują ten konflikt?
No, ten konflikt to też zależy od tego, czy patrzymy tutaj na media bardziej konserwatywne, które w jakiś tam sposób wspomagają republikanów czy demokratów. Demokraci są znacznie bardziej krytyczni w tej kwestii. Tutaj jest ta frakcja taka umiarkowana, która no, bardzo krytycznie podchodzi do wszelkich prób stworzenia pretekstów nawet do wojny. No, dużo było w ostatnim czasie właśnie wypowiedzi, których no, komunikat był jasny. Demokraci nie chcą tej wojny w tym momencie. Są znacznie bardziej krytyczni względem roli Izraela tutaj też w tych kwestiach.
No i na koniec, co w mediach amerykańskich pisane jest, co piszą media amerykańskie na temat Polski?
No w dalszym ciągu nic dobrego. W ostatnim czasie pojawiła się taka dosyć no, obrzydliwa próba tutaj oszkalowania nas w telewizji Fox News. Bradley Blakeman, to jest pan, który wykłada stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Georgetown. I on kiedyś był w administracji Johna Busha. Napisał taki paskudny artykuł, z którego właściwie wynikało, że Polska tutaj w jakiś sposób no, nie sprostuje standardom, jak on to napisał, wyznaczonym przez Wałęsę i Busha. To dosyć jest karkołomne stwierdzenie, no, niemniej nie wiem, ten pan uważa właśnie, że wtedy stworzono pewien standard, jeżeli chodzi o poszanowanie własności osób związanych tutaj z Holokaustem, i Polska w zupełnie w sposób haniebny według niego i niegodny sprzymierzeńca Stanów Zjednoczonych zachowuje się w tej chwili, nie realizując tych standardów. No, to jest bardzo dziwaczne z naszego punktu widzenia, niemniej Fox News jest no, takim kanałem informacyjnym raczej konserwatywnym i odsłuchanym tutaj przez te sfery bardziej konserwatywne. No, główną tezą tego artykułu było, że Polska absolutnie musi wynegocjować tutaj kwestię restytucji aktywów postżydowskich w Polsce. To jest jakby główna cena, teza tego artykułu.
Bardzo dziękuję. Wojciech Jeśman, Kongres Polonii Amerykańskiej. Bardzo dziękuję za tę korespondencję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Godzina 17.52. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet. A w naszym studio jest już gość, ostatni gość dzisiejszego Popołudnia Wnet, pani Ewa Nitecka, Stowarzyszenie Stop NOP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepionkach. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani Magdo.
A swego czasu też jedna z prowadzących audycję w Radio Wnet.
Dziękuję.
Tak, my dzzisiaj się spotykamy, bo 2 czerwca 2019 roku w Warszawie i na całym świecie odbędzie się protest. Będzie to protest, który... No właśnie, czego będzie dotyczył ten protest? Niech pani nam opowie.
2 czerwca w Warszawie przejdą rodzice, ale też mam nadzieję, że będą również lekarze, którzy rodziców wspierają. Przyjadą też rodzice z Ukrainy, z Bułgarii, z Włoch i z Rosji. Będzie to marsz w ramach międzynarodowej koalicji International Revolution for Choice, czyli rodzice domagają się
wyboru
w kwestii sposobu, w jaki chcą dbać o zdrowie swoich dzieci. Systemy medyczne, jakie są w wielu krajach, no, w naszej cywilizacji, są tak zorganizowane, że rodzice są najczęściej przymuszani do niechcianych zabiegów profilaktycznych. Są straszeni. Są manipulowani, okłamywani i w tej chwili poziom i frustracji, ale też poziom rozpoznania, że szczepienia oprócz tej deklarowanej no, deklaracji, tak, że to ma służyć zdrowiu dzieci i całych społeczeństw, że mają jednak swoją ciemną stronę, że te deklaracje po prostu nie są prawdziwe. I rodzice, którzy no, potrafią odczytywać rzeczywistość i ją interpretować, porozumieli się i uznali dość tego.
To będzie 2 czerwca w Warszawie, a jak Stowarzyszenie Stop NOP funkcjonuje dzisiaj? Czy są jakieś projekty prawne zgłaszane? Jak to wygląda?
W zeszłym roku na jesieni była zgłoszona ustawa, która miała w zapisie, tak, dobrowolność, że to rodzice decydują.
Tak jak w większości krajów Unii Europejskiej, przypomnijmy,
tak,
jest.
Tak. W gruncie rzeczy ta ustawa, która obowiązuje, również daje rodzicom takie możliwości. Problem jest w tym, że ona kompletnie nie jest przestrzegana, nie jest szanowana przez służbę zdrowia.
No ale jak? Przecież dostaje się upomnienia z
sanepidu. A to jest zupełnie bezprawne. To jest zupełnie bezprawne i stąd wiele spraw sądowych wygranych przez rodziców. Nie ukrywam, że przy wsparciu stop-nop tych rodziców, którzy już przeszli tę ścieżkę.
Ale część nie jest przegrana spraw? Czy większość jest wygrana?
Nie prowadzę rejestracji, jak było ze sprawami. Jeśli chodzi o ustawę, to no, walka jest naprawdę bardzo ostra, ponieważ posłowie, którzy czytali ustawę, którzy ją przedstawiali na forum Sejmu, są posłami, tak, mieli pogróżki ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej, że zostanie im odebrane prawo wykonywania zawodu. W gruncie rzeczy to Naczelna Izba Lekarska naruszyła poważnie prawo, ponieważ nie wolno na posła, kiedy pełni swoją służbę poselską, nie wolno wywierać żadnych nacisków.
Pojawiły się też projekty takie, żeby zaostrzyć jeszcze prawo i żeby dzieci nieszczepione, żeby nie były dopuszczane do szkół czy przedszkoli.
No, to poszło taką łagodną drogą, że dzieci szczepione zgodnie z kalendarzem otrzymują punkty przy rekrutacji do żłobków czy przedszkoli. No, ale jest to ewidentna dyskryminacja. Wiele dzieci nie jest szczepionych zgodnie z kalendarzem ze względu na stan swojego zdrowia. Gdy moje dzieci były właśnie w tym wieku, gdzie można je było szczepić, ja akurat zrezygnowałam ze szczepień, tych szczepień była 1/5 tego, co jest teraz.
Ale mówi pani, że nie zebrano podpisów. Pod czym?
Nie zebrano podpisów pod ustawą, która miała przymuszać,
zaostrzać.
Tak. Wycofano się z tej inicjatywy, chociaż była bardzo mocno popierana. Tam przecież ogromne pieniądze poszły, wszystkie izby lekarskie były i tak dalej.
Zaangażowane. To my w takim razie ustami pani Ewy Niteckiej, Stowarzyszenie Stop NOP, zapraszamy państwa. 2 czerwca 2019 rok w Warszawie.
Pod szpitalem Świętej Zofii, bardzo zasłużonym miejscu, zaczynamy.
Dobrowolność szczepień, nie przymus szczepień, nie ruch przeciwko szczepień, tylko przypominamy, dobrowolność szczepień. Bardzo dziękuję. Pani Ewa Nitecka była gościem Popołudnia Wnet. Dzisiejszą audycję zrealizował Dariusz Konkol, wydał dzisiaj po raz pierwszy oczywiście z pomocą Jaśminy Nowak Daniel Bator, poprowadziła Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Bardzo państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Jutro poranek Wnet, Krzysztof Skowroński.